jego wielkość Gary Moore, Johnny Boy, panie i panowie, z tej płyty White Frontiers. Za niespełna 9 minut godzina 10, gdzieś pod niebem Krakowa i Warszawy, za 9 minut godzina 9. W Dublinie. Panie i panowie, słuchają państwo studia. Studio Dublin. Panie i panowie, i teraz za chwilę z taśm archiwalnych. Tomasz Szustek, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Tomku, będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnej przykrej sprawie dla nas. Oczywiście wstęp to rzecz następująca. Cały czas jest przeciąganie liny, gdy mowa o narracji historycznej pomiędzy Polską a Izraelem. I ciekawy artykuł, o którym będziemy mówić za niespełna 8 minut. Natrafiliśmy gdzie? W Irish Timesie, prawda?
Tak, tydzień temu on już się ukazał, ale ze względu na braki czasowe w poprzednim tygodniu nie udało nam się go omówić tak, jak na to zasługuje, i myślę, że dzisiaj się zmieści w całości omówienie i przedstawienie problemu.
Dokładnie. Przy okazji daliśmy czas na reakcję polskiej ambasady, polskiego konsulatu, ale jak do tej pory nic takiego nie znaleźliśmy ani na stronie internetowej naszej ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, ani w mediach irlandzkich, aby cokolwiek, jakiekolwiek sprostowanie w tejże kwestii zostało opowiedziane, albo zostało nadane, albo zostało wydrukowane. Natomiast ja w skrócie przypomnę teraz, że dokładnie rok temu irlandzkie media rozpisywały się o noweli polskiego parlamentu w sprawie ustawy o IPN, jak myśmy to nazywali. I Irish Times, wtedy największy irlandzki dziennik, sporo miejsca poświęcił nowelizacji tejże ustawy. W tekście Polska zaprzecza, że nowe prawo utrudni debatę na temat ery nazistowskiej. Derek Scully, o którym dzisiaj będzie mowa, i Tomasz Szustek będzie o nim opowiadał dużo, korespondent dziennika z Berlina, ale również piszący o sprawach z Polski, napisał, że Polska zakwestionowała twierdzenie, że nowa ustawa o karaniu fałszywych oskarżeń i osób używających sformułowania polskie obozy koncentracyjne, koniec cytatu, utrudni dyskurs o czasach okupacji Polski. Derek Scully wtedy cytował również słowa prezydenta Andrzeja Dudy, pisał również o głośnym w Niemczech tak zwanym liście otwartym stół. Sygnatariuszami tego listu byli polscy artyści, dziennikarze i politycy wzywający do uchylenia ustawy i tak dalej, ale co nas ucieszyło, nie dlatego, że zginęli ludzie podczas II wojny światowej, ale cieszyliśmy się z tego jako irlandzka Polonia, że precyzyjnie napisano, że około 3 milionów z 3 milionów 200 tysięcy Żydów w Polsce zostało zamordowanych w niemieckich obozach śmierci. Irlandzkim czytelnikom przypomniano także, że co najmniej 1 900 000 samych Polaków zostało bestialsko zamordowanych przez Niemców. I Scully podał też dokładną liczbę Polaków sprawiedliwych wśród narodów świata. 6706 sprawiedliwych wśród narodów świata to są Polacy. I wypadałoby zapytać, jak te proporcje wyglądają pod kątem innych narodowości, nie wiem, Francuzów, Holendrów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w następnym tygodniu portal dziennika Irish Independent napisał: Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy oddali ich Niemcom. Panie i panowie, to teraz przypomnę tamte zdarzenia i będzie to taka koda do współczesności, teraźniejszości. Z archiwum Radia Wnet i Studia Dublina. Z archiwum Radia Wnet i Studia Dublin.
Przegląd prasy irlandzkiej centralnej, tym razem tekst Vanessy Jarra. To nazwisko będzie się przewijało w tym moim doniesieniu, ponieważ będziemy przepytywać mailowo, jeżeli uda się też face to face, twarzą w twarz, o pewne historie z jej artykułu. Tym razem tekst Vanessy Jarra, tak jak powiedziałem, który ukazał się 6 lutego w dzienniku Irish Independent. Tytuł tego tekstu: polski prezydent podpisał ustawę zakazującą mowę o Holokauście. Zakazującą mowę o Holokauście, więc wielka nieścisłość. I cytuję ten artykuł. Izrael obawia się, że prawo umożliwi Polsce wybielenie roli Polaków, którzy zabijali lub piętnowali Żydów podczas okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że podpisze ustawę, która zakazuje obwinienia Polski jako narodu za zbrodnie popełnione przez hitlerowskie Niemcy, przeciwstawiając się jednocześnie krytyce z Izraela i ostrzeżeniom ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednak w tym nietypowym posunięciu, pisze Vanessa Jarra, prezydent Duda powiedział, że poprosi polski Trybunał Konstytucyjny o ocenę tej ustawy. To zdaniem irlandzkiej dziennikarki Irish Independent oznacza teoretycznie otwarcie drogi parlamentowi polskiemu do zmiany tejże ustawy. Dalej cytat: zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawo przewiduje kary pozbawienia wolności do 3 lat za fałszywe przypisywanie zbrodni nazistowskich Niemiec w Polsce. Tutaj kolejny cytat, który dla Państwa przygotowałem. Polskie nacjonalistyczne władze przedstawiają to jako próbę ochrony reputacji kraju przed tym, co zdaniem polskiego rządu stanowi wielką pomyłkę w kwestii tego, kto ponosi odpowiedzialność za Auschwitz i inne obozy zagłady, które wybudowali nazistowcy Niemcy w okupowanej Polsce. I teraz proszę o uwagę, słuchaczy i słuchaczki, i tutaj pojawiają się w tekście takie oto ustępy. Cytat dosłowny. Badacze Holokaustu i wielu instytucji potępili prawo, argumentując, że jego niejasne sformułowanie stwarza duże pole do nadużyć. Polscy urzędnicy od dawna twierdzą, że do walki z wyrażaniem i wyrażeniem polskie obozy śmierci dla nazistowskich obozów, w których Żydzi i inni byli eksterminowani, potrzebne jest prawo, które mówi o prawdzie Holokaustu. Irish Independent dodaje, że broniąc prawa, prezydent Duda powiedział, że nie zabrania ono ocalonym z Holokaustu i świadkom mówić o zbrodniach popełnianych przez poszczególnych Polaków. Nie zaprzeczamy, że zdarzały się przypadki takiej niegodziwości, powiedział w przemówieniu prezydent i dobrze, że przytoczono te słowa. Ale zaraz i tutaj dość szokujący passus. Cytat kolejny. Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy w czasie wojny oddali ich Niemcom. Powtórzę. Vanessa Geran, Irish Independent, artykuł polski prezydent podpisał ustawę zakazującą mowę o Holokauście. Cytat. Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy w czasie wojny oddali ich Niemcom. Studio Dublin, Radio Wnet, Tomasz Wybranowski. Studio Dublin. Przegląd prasy z Irlandii, ale teraz to, co zaniepokoiło dziennikarzy na Szmaragdowej Wyspie, czyli artykuł pani Vanessy Gera z Irish Independent, która opiera się na badaniach Holokaustu Polskiego Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Ja przypomnę jedną rzecz, która gdzieś mi umknęła w szumie medialnym w polskich mediach. Owóż Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucji Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wyraża głęboki sprzeciw wobec projektu zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej przyjętego przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 roku. Cytuję to oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie. Prowadzącej unormowanie prawne penalizujące zachowania polegające na przypisywaniu narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie. Czytam dalej to oświadczenie. Uznajemy projektowaną ustawę za narzędzie służące ideologicznym manipulacjom, narzucaniu oficjalnej polityki historycznej oraz za bezprecedensową w demokratycznym państwie próbę interwencji w debatę publiczną na temat polskiej historii. Prawdy historycznej nie można z góry zadekretować, bo wyłania się ona z rzetelnych badań opartych na materiale źródłowym. Uchwalona ustawa w tym kształcie jest instrumentem, który może służyć do kneblowania popularyzacji i omawiania wyników niezależnych badań naukowych pokazujących złożoną prawdę o zagładzie. Ich upowszechnianie nie może podlegać kontroli i naciskom politycznym. Koniec cytatu. To było drugie oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, ponieważ pierwsze, wracam troszkę do historii tych wydarzeń, pierwsze zostało wydane we wrześniu roku 2016 po przyjęciu przez polski rząd projektu zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej i przypominam teraz fragment tamtego oświadczenia. Ono jest bardzo czytelne. Pomysł penalizacji i penalizowania debaty na temat historii i grożenia więzieniem jej uczestnikom, jeśli odstąpią od zadekretowanej i obowiązującej wykładni, przywodzi na myśl, uwaga, najgorsze czasy czerwonego czy brunatnego totalitaryzmu. C. Centrum Badań nad Zagładą Żydów wyraża wobec tych wszystkich zagrożeń nie tylko swój najwyższy niepokój, ale także stanowczy protest. Wzywamy do zaniechania działań prowadzących do destrukcji ładu demokratycznego i kompromitujących Polskę na arenie międzynarodowej, głosi to oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wzywamy opozycję parlamentarną oraz wszystkie środowiska, które projektowane zmiany w ustawie o IPN uderzają. Raz jeszcze, wzywamy opozycję parlamentarną oraz wszystkie środowiska, w które projektowane zmiany w ustawie o IPN uderzają, do przeciwstawienia się jej uchwaleniu przez Sejm. I teraz pochyliłem się nad osobami, które podpisały się pod tym oświadczeniem, pod tymi oświadczeniami, które w mojej ocenie i wielu przedstawicieli Polonii, Wielkiej Brytanii i Irlandii po prostu przyrównują penalizację nazwy haniebnej polskie obozy zagłady, tutaj dokładny cytat, do najgorszych czasów czerwonego czy brunatnego totalitaryzmu. Sygnatariuszami tego oświadczenia są m.in. panie i panowie słuchacze i słuchaczki Radia Wnet, Studia Dublin, pani Barbara Angel King, psycholog i socjolog. Ona jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w skrócie IFIS PAN, a od roku 2014 przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Swój podpis złożył także pan Jan Grabowski, historyk specjalizujący się w badaniach nad Holokaustem, profesor na Uniwersytecie Miasta Ottawy, współzałożyciel i członek Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także pani Agnieszka Haska, Marta Janczewska, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Jakub Petelewicz, Alina Skibińska, Małgorzata Melchior czy Andrzej Żbikowski, historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w którym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów, który odbył staże naukowe w Instytucie Wissenschaften der Menschen w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, a także United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Instytucie imienia Szymona Dubnowa w Lipsku i Fundacji Pamięci Shoah w Paryżu. Mało tego, portal wprawo.pl, poszperałem, przypomniał, co na temat śmierci Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej pani Barbara Angel King powiedziała podczas jednego z wywiadów u Moniki Olejnik. Cytat, dokładny cytat. Dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. A dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie. To była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym. Postawię śmiałe pytanie do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, czy wypowiedzi tego typu licują z powagą państwa polskiego i naszą historyczną narracją w świetle już obowiązującego prawa. Przypomnę, że Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, bezpośrednio na to centrum powołuje się autorka artykułu dla Irish Independent, pani Vanessa Gera. I zapytam ją, na bazie jakich opracowań naukowych wzięła te dane. Przypomnę jej cytat. Polskie Centrum Badań nad Zagładą w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów oraz że Polacy w czasie wojny przekazywali ich Niemcom. I taki przekaz poszedł w medialną przestrzeń irlandzką, dziennik Irish Independent.
Panie i panowie, Studio Dublin to sprzed roku, o tym pisaliśmy, o tym mówiliśmy i na portalu wnet.fm, jak również w Studiu Dublin, no i taka klamra, która łączy to wszystko, bo okazuje się, Tomasz, okazuje się, że mija czas i nic, tak naprawdę, Tomku, taka glossa do tego, a mija czas i nic, czyli nic się nie zmienia, czyli ta nasza narracja to jest takie pobożne życzenie, bo chcielibyśmy, ale i tak naprawdę ta praca od podstaw nie jest realizowana gdzie? Nie w Polsce, pod banderą Reduty Dobrego Imienia, ale tak naprawdę poza granicami kraju i od tego są instytuty polskie. Natomiast nic takiego nie ma znaczenia dla tych, którzy rządzą. I mówię to z żalem, mówię to z bólem, bo oczywiście jestem jak najbardziej za prawdą historyczną, natomiast nie może być tak, że po prostu jedna strona opowiada, co sobie chce, co jej się żywnie podoba, czego przykładem tak zwana paryska konferencja, o której mówiliśmy na antenie Radia Wnet. Natomiast tutaj, cóż, jaki przekaz idzie teraz w mediach irlandzkich? I powróćmy do tego artykułu, Tomku, z Irish Timesa z ubiegłego tygodnia.
Tak jak wspominałem, w zeszłym tygodniu nie zdążyliśmy go omówić. Tak jak ty mówisz, potroszę czekaliśmy też na ewentualną reakcję polskiej ambasady w Irlandii, która no niestety nie nastąpiła, ale o samym artykule. Ukazał się 1 marca w Irish Timesie z tytułem Muzeum Żydowskie stawia Polakom trudne pytania i kończy się to kłótnią o politykę historyczną. Autorem artykułu jest wspomniany wcześniej Derek Scully, który jest korespondentem na Europę Środkową, rezyduje w Berlinie, co nic nie oznacza, bo można i z Berlina dobre relacje o Polsce
albo złe
pisać, można dobre i złe. Cóż mamy w tym przypadku? Derek Scully jest znany z tego, że pisze o Polsce i bardzo często pisze dobrze i jego relacje są rzeczowe. Ten artykuł jest trochę inny. Nie wiemy, co spowodowało, że napisał taki artykuł, ale do rzeczy. Na początku przedstawia krótko historię powstania Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wspomina oczywiście o Polakach, którzy są najliczniej reprezentowaną narodowością pośród osób uhonorowanych Orderem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To są takie standardy, które zawsze się podkreśla na początku artykułu, czy krytycznego, czy też nie w stosunku do Polaków w czasie II wojny. Wskazuje również, że muzeum pokazuje bardziej złożony i skomplikowany obraz tych trudnych relacji polsko-żydowskich w czasie okupacji. I cytuję też tutaj, w ubiegłym roku wydano książkę w Muzeum POLIN, Muzeum POLIN było wydawcą, która podkreślała, że wielu spośród 250 tysięcy Żydów, którzy ukrywali się na terenach okupowanej Polski, została wydana i zdradzona przez zwykłych Polaków. Tutaj trochę ten przymiotnik zwykłych Polaków budzi kontrowersje. Dalej Derek Scully podkreśla, że w następnej pozycji naukowej, bazującej na aktach sądowych, przedstawiono podobne wnioski i jako przyczynę, i tutaj cytat, szeroko zakrojonej kolaboracji, naukowcy wskazują głęboko zakorzenioną w Polsce tradycję antysemityzmu, który współgrał z oficjalną doktryną nazistów. To jest...
Tomku, powtórzmy ten pasus, powtórzmy ten cytat.
To jest dokładny cytat z tego artykułu, że przyczyną szeroko zakrojonej kolaboracji jest głęboko zakorzeniona tradycja antysemityzmu, która współgrała w czasie okupacji z oficjalną doktryną nazistów. I pisze dalej Derek Scully, że takie opinie są wyzwaniem dla obecnej polskiej narracji historycznej, widzącej tylko bohaterów i ofiary. Taki przekaz widzi Derek Scully, który płynie z Warszawy według niego i wywołało to emocjonalną debatę i ostrą odpowiedź partii rządzącej, tak dalej pisze. Artykuł niestety nie wspomina, że w Polsce jako w jedynym kraju w Europie za ukrywanie i niewydawanie Żydów obowiązywała kara śmierci, jest to też fakt powszechnie znany. I to była kara śmierci dla winnych i także dla ich rodzin. Nie ma ani słowa o tym, że część Polaków wskazywała, owszem, miejsce, w którym ukrywali się Żydzi, ale robili to z pistoletem przy własnej skroni lub co gorsza, w momencie, kiedy pistolet był przykładany do skroni ich najbliższej rodziny. Jest to dylemat, przed którym nie stawali inni obywatele podbitej Europy albo stawali bardzo rzadko w wyjątkowych przypadkach na terenach okupowanej Polski, to była norma. Drażni też używanie przez Scully'ego terminu nazi, czyli naziści po angielsku. Poprawną wersją, która jest przyjęta w dyskusji historycznej, jest nazwa German Nazis, czyli niemieccy naziści. Z podkreśleniem, że to niemieccy i naziści, bo nie wszyscy Niemcy byli nazistami. Tak jak mówi się bardzo często o komunistycznej Polsce, Communist Poland, w odróżnieniu od wolnej Polski, czy po prostu Polski po roku 89. W dalszej części artykułu Derek Scully koncentruje się na innych muzeach. Tutaj już troszeczkę dryfuje w różne strony, między innymi Muzeum II Wojny Światowej, które padło ofiarą polityki historycznej PiS-u, który zarządził rekonfigurację wystawy tak, aby podkreślić cierpienia Polaków podczas II wojny w nawiązaniu do współczesnych konfliktów, z tym szczególnym naciskiem na zupełnie niezwiązany z II wojną kryzys migracyjny, którego byliśmy świadkiem kilka lat temu.
Z Studio Dublin, opowiadamy o tym tekście, dziwnym tekście, i Tomasz Szóstek, ciąg dalszy. I powiedziałeś, że Derek Scully podryfował trochę w dziwnym, nieznanym kierunku. Ja bym zadał proste pytanie Derekowi Scully, być może będzie taka okazja. Jak by się czuł, gdyby na przykład poza obywatelami żydowskimi z polskim paszportem w latach II wojny światowej okazało się, że na przykład ginie połowa populacji Irlandii? Ot tak, po prostu przez 5 lat.
No takie pytanie jest ciężko zadawać, bo to jest duża doza hipotetyzmu. Niemniej jednak od dziennikarza, korespondenta wymaga się rzetelności i sprawdzania danych, co w tym artykule, chociaż Derek Scully jest bardzo dobrym dziennikarzem, nie do końca mu to wyszło. Dalej idąc tropem jego artykułu, następuje nawiązanie do Muzeum Solidarności, które, jak autor podaje, dotknęły w tym roku karne cięcia budżetowe spowodowane rozbieżnościami między postrzeganiem najnowszych historii przez partię rządzącą w Polsce, a programem historycznym realizowanym przez kierownictwo tego Muzeum Solidarności. Wspominasz o presji ideologicznej, która jest widoczna w przypadku innego, jeszcze niewybudowanego muzeum, Muzeum Getta Warszawskiego, o którym nasz minister kultury Piotr Gliński powiedział, że powinno podkreślać wspólną miłość Polaków i Żydów. I tutaj moim zdaniem ma akurat rację, że taka wypowiedź może być odczytana jako presja na narrację wystaw, ale zostawmy to muzeum, jeszcze nie jest wybudowane. Ale dalej Derek Scully idzie tropem tej presji i mówi, że taką presję już odczuwa, jak podkreśla publicysta Irish Timesa, Muzeum Polin, odkąd przedstawiło wystawę o polskim marcu 68. Rząd odmówił wówczas partycypacji finansowej w jej tworzeniu, a mimo to wystawa okazała się wielkim sukcesem i faktycznie odwiedziło ją ponad 100 tysięcy widzów. Dalej jest podsumowanie krótkie afery z tą nieszczęsną formą i treści ustawą o IPN-ie, która penalizowała przypisywanie Polakom współodpowiedzialności za niemieckie zbrodnie wojenne i późniejsze, równie nieszczęsne wycofanie jej w aferze skandalu po interwencjach, po protestach ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, i całą tą aferę przytacza, która faktycznie trochę zniesmaczyła wszystkich, ale uwagi publicyście Irish Timesa też nie uszły ostatnie napięcia związane w relacjach polsko-izraelskich, związane z kolejnym nieszczęsnym wydarzeniem w polskiej dyplomacji, czyli tą konferencją bliskowschodnią. I nawiązuje do wypowiedzi premiera Netanyahu, a szczególnie jego ministra spraw zagranicznych, jest to też sprawa bardzo znana w Polsce, Izrael Katz, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki.
I tutaj, Tomku, jeszcze uwaga, bo właśnie tutaj jesteśmy świadkami tego, jak może pójść prosty przekaz, często fałszywy, wykorzystując różne język prasowy, język gazetowy, bo powiedzmy, jak to wygląda w artykule właśnie.
To, co jest, to o tym za chwilę chciałem powiedzieć, o wyssaniu antysemityzmu z mlekiem matki jest w zwykłym tekście w cudzysłowie, ale zaraz potem są drukowane czcionką w innym kolorze, też jako cytat, ale pogrubionym, znacznie pogrubionym tekstem, są drukowane słowa naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, który też powiedział już w nieco bardziej wyważonych słowach, odżegnując się od oceniania całego narodu o udziale Polaków w Holokauście. Jednak słowa te: wielu Polaków kolaborowało z nazistami i brało udział w unicestwianiu Żydów podczas Holokaustu, zostały wytłuszczone i jest to jedyny wytłuszczony cytat w całym
jeszcze
artykule.
Jeszcze raz powtórzmy, Tomku.
Wielu Polaków kolaborowało z nazistami i brało udział w unicestwianiu Żydów podczas Holokaustu. Zostały one właśnie powtórzone raz w tekście zwykłym i drugi raz wytłuszczone jako jedyny tekst wytłuszczony, co prawda w cudzysłowie, ale podkreślenie pogrubiono czcionką opinii tylko jednej osoby jest bardzo mylące, jest działaniem tendencyjnym i sprzyjającym tylko jednej stronie sporu i takich rzeczy po doświadczonym dziennikarzu. Chociaż nie winimy Derka Scully'ego, być może jest to edytor, być może ktoś inny zadecydował o takim układzie graficznym.
Natomiast, Tomku, powiedzmy sobie teraz, tak podsumowując tą naszą dyskusję i przegląd prasy, czego nam brakuje tutaj? Brakuje nam przede wszystkim silnego ośrodka, które w języku angielskim czy w języku galickim, whatever, mówiłoby o prawdzie historycznej z naszej perspektywy, czyli wydawało książki. Natomiast jeżeli nie ma instytutu, jeżeli nie ma ludzi, którzy potrafią zaprotestować, bo tak jak mówię, daliśmy czas przez ten tydzień, śledziliśmy wszystkie media irlandzkie i śledziliśmy stronę naszej ambasady i konsulatu i facebookową i tą zwykłą, nie okazało się nic. Nic, zero przecinek nic. Podobna sytuacja miała z tymi artykułami, o których mówiłem z Bogdanem Ferencem i to, co z taśm archiwalnych, tą kodą czasową na temat ten sam, czyli tego, jacy to jesteśmy źli. Cytując raz jeszcze słowa, których użyła pani Vanessa Gera, że Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy oddali ich Niemcom. Natomiast pytana dziennikarka Irish Independent, skąd ma takie dane, no po prostu powiedziała, no zadałam pytanie, macie Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie i tyle. Ja jestem jako dziennikarka czysta i ma słuszność. Natomiast gdzie jest nasza powaga rządu, prezydenta, ministra spraw zagranicznych i różnych innych instytucji? Już nie mówię o tej brudnej fladze, jak szmata wyglądającej. Tutaj nasz czytelnik i słuchacz z Limeryk napisał, że był wczoraj i rzeczywiście ta nasza biało-czerwona flaga wygląda tak, jak wygląda. Więc z drugiej strony no, rodzi się pytanie, jak ktoś ma nas szanować, skoro my nie szanujemy siebie i nie robimy absolutnie niczego, aby tę kłamliwą narrację zmienić. Tutaj nikt nie mówi o zamachu na historię, bo doskonale wiemy, że różnie zachowywali się Polacy, ale to był promil. Różnie też zachowywali się Żydzi podczas II wojny światowej. Nie wspomnę o wydarzeniach po 17 września 1939 roku. Natomiast cóż, znowu Polacy, Polonia są pozostawieni sami sobie i w takich podgrupach z Irlandczykami, z Brytyjczykami wyjaśniamy sobie te sprawy, a nie ma czynnika wyższego.
No, myślę, że artykuł o takim wydźwięku i takich nieścisłościach powinien spotkać się z szybką reakcją polskiej ambasady w Dublinie, ale niestety, jak już wiemy, nic się takiego nie stało. Już nie wnikajmy, czy to z powodu braku od ponad 6-7 miesięcy ambasadora, czy z może bardziej błahego powodu, że w ambasadzie nie czytają irlandzkich gazet, albo może co gorsza, nie obchodzi ich, co o nich w Polsce piszą. Także co do prawdy historycznej, ona się wykuwa na drodze dyskusji. Nie ma prawdy historycznej z naszej czy z ich strony. Myślę, że można by dojść do wspólnych wniosków, tylko potrzebna jest dyskusja, kiedy jedna strona opuszcza tą dyskusję, a niestety tą stroną opuszczającą dyskusję jest strona polska. Wtedy przewagę uzyskują inne narracje i one są wiodące.
Tomasz Szustek, przegląd prasy, Irish Times, Irish Independent z przeszłości. Ja raz jeszcze powtórzę ten cytat, który od ponad roku gdzieś kursuje w świadomości Irlandczyków. Polskie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie szacuje, że z rąk Polaków zabito około 180 do 200 tysięcy Żydów, bądź Polacy oddali ich Niemcom. Vanessa Gera podała to za Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. I osoby z tego szacownego miejsca również brały udział w tej konferencji w Paryżu, o której było głośno na antenie Radia Wnet.